Co za historia w Radiu Gdańsk.
Moim dzisiejszym gościem jest ojciec Józef Puciłowski, dominikanin. Dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże, kłaniam się nisko.
Chciałem porozmawiać w mojej audycji Co za historia, ale właściwie zastanawiałem się, co jest tą historią, bo z jednej strony jest nią całe życie ojca Józefa Puciłowskiego. Więc właściwie chyba to jest wystarczający pretekst, żebyśmy w tej audycji rozmawiali. Choć jest też kilka rzeczy, o które chciałem księdza spytać szczególnie. O takie dwie perspektywy lat 70. i 80. Perspektywy człowieka, który jest świeckim opozycjonistą, a potem dominikaninem, który obserwuje te same wydarzenia i wspiera je, ale też już trochę z innego miejsca. Chętnie też spytam o coś, co nie tak dawno stało się pewnego rodzaju tematem dnia, czyli rozmowę na temat współbraci, którzy mają za sobą heroiczną albo znacznie mniej heroiczną kartę w tych latach. No ale to jakby rzeczy, o których chcemy porozmawiać, a co wyjdzie, zobaczymy. To w takim razie zacznijmy od tej historii lat 70. i 80. Czy to było ważne, te dwa różne spojrzenia na ten sam praktycznie okres młodego wrocławskiego, no może nie zupełnie młodego opozycjonisty, a potem właśnie osoby, która znalazła się jednak trochę po innej stronie, bo co by jednak nie powiedzieć, zakonnik patrzy na to już inaczej.
Oczywiście, tylko proszę ze mnie nie robić jakiegoś wielkiego opozycjonista. Należałem do tych, którzy po pierwsze współpracowali, zbierając pieniądze, rozprowadzając ulotki i nocując chyba wszystkich. Od nazwiska począwszy Bartoszewski, Blumstein, Michnik, Mazowiecki. Wszyscy u mnie nocowali. Podejrzewam, że przez to stałem się też podejrzany dla wielu. Oczywiście ta współpraca i na tym polegała, że dostawałem różnego rodzaju ulotki, które rozprowadzałem, a może najważniejsze to zbieranie, jak się to mówiło, pieniędzy na kor. I tutaj były piękne momenty, bo ludzie, którzy zdawałoby się, że są bardzo blisko partii, a nawet członkami partii, jednak po kryjomu pieniądze mi dawali. Więc ta moja opozycyjność to znowu nie polegała na czym wielkim, no takim prostym, no nocowaniu ludzi, zbieraniu pieniędzy, kontaktowaniu się i tyle.
No to w takim razie ta zmiana, która nastąpiła w ojca życiu, to oczywiście to była jakby zmiana osobista, no ale też ona zmieniała punkt widzenia i ona następuje w tym krytycznym dla Polski roku 80-81.
No nie było to łatwe, ponieważ byłem wtedy w nowicjacie w Poznaniu i już zostałem przyzwyczajony przedtem, panie doktorze, a tu raptem, słuchaj, no nie wszyscy, ale większość. I w pewnym momencie jest telefon z Furty, dzwoni tu profesor Brygida Kirbisówna, już świętej pamięci. Panie doktorze, proszę zejść. No zgłupiałem, no bo już dawno nie słyszałem, żeby ktokolwiek do mnie tak mówił. Okazało się, że mój recenzent nomina sunt odiosa pracy doktorskiej, dowiedziawszy się, że jestem nowicjacie dominikanów, zaproponował Centralnej Komisji odebrania mi stopnia doktorskiego, co okazało się chyba niemożliwe, nawet tamtych przewidzeń. A niemniej, no, takie straszenie było, więc okazuje się, że ta opozycyjność szła także za mną. A jakichś takich większych kłopotów specjalnie miałem, oprócz tego, że list o Frasyniuku przekazany mojej mamie znalazł się na milicji przy ulicy Młyńskiej. Byłem przesłuchiwany razem z przyszłym ojcem Maciejem Ziębą przez parę godzin. Strachu się trochę najadłem, ale jakichś takich większych problemów po latach widzę nie było.
Gdy patrzymy na tamte lata, ojciec mówi o nich z taką łatwością i pewną lekkością.
Bo się przyzwyczaiłem, bo wszyscy o to pytają.
No, to jestem banalny w takim razie, ale w takim razie chcę spytać o to. No i jednak to nie było takie proste. Tym bardziej, że ten wybór znalezienia się wśród ludzi, którzy nocują, ludzi, o których ojciec wspominał, no był też nie aż taki prosty. Znaczy, wydaje mi się, że jednak to były czasy, w której odwaga była w cenie.
No to dziękuję. To w takim razie jestem odważny, czy byłem odważny, ale nie uważałem się za takiego, ponieważ większość tych ludzi ja po prostu znałem. No więc trudno nie przenocować profesora Bartoszewskiego, który znałem. A? Trudno nie przenocować Adama Michnika, którego znałem. No i tak mogę wyliczyć jeszcze, kto tam u mnie spał. I miałem dwa pokoje, kuchnię, łazienkę, lodzie. No jak na tamte warunki, to hotel no po prostu mały, prawda? Więc dlatego KIK, Klub Inteligencji Katolickiej, przyjmując niektórych gości nas, między innymi Bartoszewskiego, no nie musiał płacić hotelu, tylko spał u mnie, no jadł u mnie, no był u mnie.
To w takim razie chcę porozmawiać już o tym, co dzieje się potem, w latach 80., bo to jest Wrocław, jak rozumiem Poznań, ale teraz potem jeszcze Gdańsk.
Potem Gdańsk, to już Gdańsk jest po święceniach. Święcenia miałem w 87 roku, zostałem wysłany tutaj do Gdańska. To była pierwsza placówka, pierwsze duszpasterstwo, pierwsze stosunki jako księdza. Pan redaktor mówił, proszę księdza, więc ja mówię, już księdza z ludźmi, więc no, nie było to łatwe, tym bardziej, że ówczesny przeor dał mi, żebym miał zajęcia z dzieciakami przygotowując je do bierzmowania. Ja w życiu nie umiałem z dziećmi, do dzisiaj nie potrafię. No dla mnie to była gehenna, naprawdę. Natomiast po latach niektórzy do mnie pisywali jeszcze listy, czyli coś może nie najgłupszego im przekazałem. Nie uważam jednak to za okres heroiczny, tylko straszny dla mnie, bo nie lubiłem tego po prostu.
No ale jeśli chodzi o kontakty z tymi bardziej dorosłymi, to o tyle były one jednak znaczące, że prędzej odnoszę wrażenie, to ci ludzie do dziś wspominają kontakty z ojcem.
No bardzo dziękuję, że dobrze, mam nadzieję, wspominają. Tylko, że ja odziedziczyłem tych ludzi, mówię brzydko, odziedziczyłem po ojcu Słomie, którym oni byli chyba jakoś tam zakochani. Teraz przychodzi obcy facet, nie bardzo wie, jak z nimi rozmawiać. Ja byłem przyzwyczajony do Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu. To inne myślenie, inni ludzie, bo znam malarze, poeci, Paweł Hüle. Ja wiem, jak to z takim rozmawiać, Hal, ja wiem, no polityk, no nie wiem, Rybicki, no jacyś tacy dziwni, ja ich bardzo tam polubiłem oczywiście, ale początki były, myślę, dla obu stron nieproste. A powiem tak, że kiedyś pana Halla spotkałem na dworcu Warszawy i go nie poznałem. Zapadłem się pod ziemię, jak mnie zawołał. Czyli coś zostało dobrego, skoro zawołał mnie na dworcu.
To w takim razie porozmawiajmy o tym spojrzeniu na tych ludzi, których spotykali się, którzy się jakoś gromadzili u dominikanów. To po pierwsze, dlaczego jednak u dominikanów? Znaczy, co takiego było w tym miejscu? Czy był genius locji, czy byli po prostu kolejno ludzie, którzy potrafili to robić?
Myślę, że ojciec Słoma, który był tym takim przewodnikiem, duszpasterzem inteligencji i wiele bardzo zrobił, żeby tych ludzi tam gromadzić. Sądzę, że jemu to trzeba przypisać i no, tyle mogę powiedzieć, bo o nim dzisiaj od ludzi słyszę same dobre rzeczy, mimo że jest Tarnobrzegu, że inteligencją się nie zajmuje. Proszę pamiętać, że ta inteligencja na ogół była jak nie anty, to akościelna. Była często niewierząca, była daleka od spraw dogmatycznych Kościoła. Natomiast byli to wybitni twórcy, wspaniali ludzie, mądrzy, ciekawi. I ojciec Słoma i myślę, może niektórzy inni dominikanie potrafili im pokazać Kościół Pana Boga, Kościół takiej, powiem tak troszkę kolokwialnie, strony sympatycznej, a nie tylko jurydycznej.
Gdy patrzymy na te lata, to są te lata no, politycznego przesilenia, może nie aż tak ważnego jak lata 80-81, ale także tego wielkiego politycznego przesilenia i to ze znacznie bardziej, no, jakby to ładnie powiedzieć, politycznym skutkiem.
Tak, politycznym skutkiem, na przykład nie powiem kogo, dziś jest bardzo prominentny tutaj w Gdańsku, ale żeby go milicja nie pobiła, to myśmy z ojcem Stanisławem Tasiemskim go nocowali, o ile wiem, gdzieś spał pod łóżkiem dosłownie. Czyli udzielaliśmy, tak mi się wydaje, także tego realnego poparcia w tym wypadku, a pewnie takich wypadków, przypadków po latach już nie pamiętam, było na pewno ich więcej. Sam fakt, że jak mówi pan redaktor, ksiądz rozmawiał z ludźmi, którzy byli bici. którzy byli prześladowani, którzy by w jakimś sensie, także część społeczeństwa, może nie odrzucanie, ale po co wy to robicie? Czy warto to robić? A po cholerę to wszystko? Weźcie się za coś tam. No było takie myślenie. No nie wszyscy byli bohaterami przecież, nie?
Gdy patrzymy na tamte lata, no to one oznaczały oczywiście wsparcie ze strony Kościoła dla tych środowisk, które nazwalibyśmy dzisiaj opozycyjnymi, a które no też pewnie powinniśmy precyzyjnie nazwać wolnościowymi w każdym tego słowa znaczeniu. W znaczeniu intelektualnym, w znaczeniu artystycznym, w znaczeniu politycznym.
No tak, ja tu nie chciałbym tego komentować, bo czasy się zmieniają i oceny niektórych zjawisk też się zmieniają, więc jako inkwizytor wolę być, dominikańscy inkwizytorami, wolę być ostrożny w słowach i wydawaniu wyroków.
To w takim razie popatrzmy na te lata z jakby dwóch perspektyw. Tej perspektywy pamięci, o której mówiliśmy, no ale też z pamięci tego, co ułożyło się teraz, gdy ksiądz zaczął patrzeć w te różnego rodzaju papiery i co nawet znalazło swój wyraz w książce, która leży przed ojcem.
Tak, portrety imienne i bezimienne, polscy dominikanie, bezpieka. 1945-1989. Ja się za to wziąłem z MUS-u jako szef komisji badającej te kwestie, wyznaczony przez ówczesnego prowincjała ojca Macieja Ziębę. Było nas tam kilku w komisji. Badaliśmy, szukaliśmy prawie we wszystkich placówkach IPN-u w kraju. No, może ja robiłem najwięcej, jak to na ogół na szefa bywa, no? I z tego jest ta książka, z tym, że oczywiście ona tylko część, ona do końca wszystkiego nie ukazuje, bo żyją jeszcze ludzie. Nie wszystko do końca można, nie dlatego, że się boję powiedzieć, tylko chodzi też, by kogoś jednak nie skrzywdzić, ale może powiedzieć o kimś lepiej. Także ja uważam, że to jest po prostu jednak szkic tego, co można było o tych sprawach powiedzieć.
Gdy patrzymy na tamte lata, no to mamy często do czynienia z własną pamięcią, czyli że ktoś był miły, sympatyczny albo niemiły, spotykaliśmy go, a potem dowiadujemy się o nim czegoś. I teraz pytanie, co zaprzecza tej naszej pamięci, to co wtedy z tym robimy?
Gdyby nie to, że takie święte miejsce, to klniemy. Nie przeklinamy, tylko klniemy. Że psia kostka, może jeszcze gorzej. Człowiek się pomylił. Dlaczego on tak musiał zrobić? Co za tym stało? To były też pytania naszej komisji. Co doprowadziło tych ludzi do tych konkretnych czynów krzywdzących Kościół, zakon, tak naprawdę siebie samych? Zwłaszcza po latach, bo pan o to nie pytał, pan redaktor nie pytał, ale myśmy, komisja, próbowała zmusić, namówić ludzi do przyznania się do pewnych rzeczy. Myśmy ksywy wszystkich wysłali mailem do wszystkich klasztorów, podając daty, prosząc o ujawnienie, ukazanie się, przeproszenie i nie było żadnego ujawnienia się, żadnego przeprosienia i to było dla mnie straszne.
A na ile dokumentacja tajnych współpracowników wśród dominikanów była, mówiąc najkrócej, kompletna, czy też może całościowa, czyli mówiąc najkrócej, czy dzięki tym dokumentom myśmy się dowiadywali, że był ktoś tajnym współpracownikiem, ale też dowiadywaliśmy się o tym, jak wyglądała ta współpraca, czy kogoś krzywdziła, czy też właśnie dowiadywaliśmy się okoliczności, w których ci ludzie zostali zwerbowani?
Trudno mi na to pytanie precyzyjnie odpowiedzieć. U mnie w Krakowie mojej celi jest 250 kserokopii grubych teczek na te tematy i to, co ja tutaj ujawniam, nie chcę mówić, że to jest 25-30%, ale mniej więcej tyle, żeby dać pewien szkic. Dowiadujemy się bowiem czego? Motywacji. A motywacje były bardzo czasem dziwne. Proszę sobie wyobrazić, na przykład ktoś nie dostawał leków, które mu się należały tak po ludzku w klasztorze i w takim razie dzwonił do kogoś, a ubecja podsłuchiwała telefon i facet, ksiądz, nasz ojciec wychodził do miasta, ktoś go zaczepiał, to był ubek młody na ogół, który, no dlaczego, no będzie służył, no pomoże, załatwi. I wytwarzały się, ja nie powiem, żeby mówić tutaj o związkach przyjaźni, ale jakiejś takiej sympatii. Czyli chcę to powiedzieć, że klasztory, zakon całości nie spełnia takich ludzkich, zwyczajnych, nie dawał wyrazu odruchom współczucia, zwłaszcza wobec chorych. Czy na przykład zdawali maturę w niższym seminarium młodzi, którzy myśleli o tym, no, żeby zostać księżmi. Zostawali księżmi bez możliwości spowiadania, bo nie mieli matury. Szli do szkoły średniej razem z jakimś ubekiem, który już ich pilnował. Okazuje się, ubek był świetny, miły, pachniał jakąś, nie wiem, jakąś wodą kolońską, nie chciał szkodzić kościołowi. I w ten sposób ci nieopierzeni, głupawi naprawdę, dominikanie, nie znający świata, ale nie jest tylko wina. To jest wina też klasztoru, wina zakonu. Zostawali wciągnięci. Potem z tego trudno im było wychodzić.
Ale czy to było tak, że dominikanie jako wspólnota nie mieli takiego poczucia, że są pod tym ubeckim obstrzałem i że mogą, mówiąc najkrócej, być wyrywani z ich szeregów poszczególni bracia?
A ja powiem brzydko, a który zakon, która kuria miała taką świadomość? Ja o czymś takim nie wiem. My i tak jesteśmy szczęśliwi, bo dlatego, że u nas wszystkie władze są wybieralne. 4 lata, 3 lata i ubecy nie bardzo warto było inwestować w kogoś, to jest 3 lata, 4 lata. Warto było inwestować w kogoś, to 20 lat szefem, 15 lat. Także my na tle całości Kościoła i innych zakonów wcale źle nie wypadamy.
Gdy patrzymy na różnego rodzaju, no właśnie, ciemne strony księży, zakonników z lat 40., 50., 60., 70. i 80., to jednak bardzo ważnym elementem, który pozwalał Służbie Bezpieczeństwa, a przedtem Urzędowi Bezpieczeństwa pozyskiwać księży do współpracy, to były różne jednak słabości księży i zakonników.
No bardzo różne słabości. Od alkoholu począwszy, po inne kwestie, dyskretnie nie powiem jakie, za pomocą których można było i dało się szantażować. No niestety, ludzie są ludźmi, dzisiaj wiadomo, wyciąga się pedofilię. No jakby tego nie wiem, ile było w kościele, nie przesadzajmy. No ale jeden przypadek zaraz jest przytwierdzany do obrazu zakonu, zakonnika i można szantażować.
Gdy patrzymy na te osoby, to jeśli ta słabość została przez władzę ujawniona, a może inaczej, uzyskana wiedza przez władzę na temat tej słabości,
tak, ujawniona,
a właśnie szantażowano tym, żeby jej nie ujawnić, no to można było skłonić takiego księdza czy zakonnika do współpracy bardzo aktywnej? Czy było to tak, że za każdym razem były to bardzo różne przypadki?
Ja myślę, że było różne, ale na ogół, przynajmniej z tego, co wiem, nasi dosyć szybko szli na rozmowy, chcąc pomóc Kościołowi, w cudzysłowie mówię pomóc. Nie trzeba było ich specjalnie naganiać.
No, gdy patrzymy na tych zakonników, którzy się jednak złamali, no to oczywiście taką postacią, która stała się postacią medialną, to jest ojciec Hejmo.
Tak, no ojciec Hejmo, no może tak, zaczynam się śmiać, bo dlatego, że ojciec Hejmo jest nieprawdopodobnym gadułą, ale po prostu niewiarygodny, no i on szkodził przez to, że paplał, no mówił, wszystko mówił. No dał się na przykład ciągnąć coś bardzo paskudnego, ponieważ oficer, który go prowadził, przedstawił się jako oficer Bundesnachrichtendienst. I ten gadał mu takie rzeczy, że który biskup na przykład przez okno wyskakiwał w pijanym widzie. No, mówił to Niemcowi niby, no, a mówił to akurat ubekowi polskiemu. I ja nie sądzę, żeby ojciec Hejmo należał do tych, który wiedział wszystko. Nie, gadał.
Próżność, gadulstwo,
głupota.
Kilka grzechów by się zebrało z tego.
No, przede wszystkim nieprawdopodobne gadulce, ale to jest nieludzkie. Ja mam jego taśmy, 4 taśmy z jego gadaniem, to się tego nie da słuchać. Naprawdę. Jest tak uciążliwe.
Czyli właściwie usprawiedliwiamy trochę? Bagatelizujemy?
Nie, może nie. Od usprawiedliwień to niech będzie konfesjonał. Ja myślę, że po prostu jakoś staramy się wytłumaczyć, zrozumieć. Ja myślę też z naszej strony wybaczyć. Tylko człowiek chciałby, zanim wybaczy, czekałby na tak, co się przepraszam. Nie wygłupiaj się, stało się. Otóż ja o takim przypadku nie wiem, nie słyszałem i to dla mnie dosyć przygnębiające, ponieważ jak my uczymy ludzi, że mają się kajać w konfesjonale, to może zacznijmy jednak od siebie i no.
No z drugiej jednak strony trzeba pamiętać, że to donoszenie ojca Hejmu o tyle było ważne, że w tamtych latach ludzie, którzy szczególnie w wyjątkowych okolicznościach przychodzili do Ojca Świętego Jana Pawła II, bardzo często byli do tego Ojca Świętego przyprowadzani przez ojca Hejmu.
No i on się czuł strasznie ważny. No co ja na to mogę powiedzieć? No, i się tym potwornie chwalił. No głuptaszek, no, tak bym powiedział.
Ojciec Józef Puciłowski, dominikanin, jest moim gościem. Rozmawiamy o historii, trochę historii życia ojca Puciłowskiego, ale też i trochę o czarnych, ale za chwilę porozmawiamy też o jasnych kartach dominikanów w najnowszej historii Polski. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Moim gościem jest dzisiaj ojciec Puciłowski, dominikanin, autor między innymi książki na temat współpracy współbraci dominikanów ze Służbą Bezpieczeństwa, ale też i z takich postawach heroicznych ze strony swoich młodszych i starszych współbraci. Gdy mówiliśmy o ojcu Hejmu, trochę żeśmy bagatelizowali tę jego współpracę, no ale takim chyba rozczarowaniem wielkim to jednak był Mieczysław Krąpiec, wybitny filozof, naukowiec, a jednak osoba, która dała się uwikłać ze współpracy.
No nie ukryłam. Dla mnie to był jakby cios jednak. Ja mało znałem ojca Krąpca osobiście, dwa razy.
No ale czytaliśmy jego książki.
Ale przecież no, był rektorem, pisał mądre książki. Był jednym z najbardziej znanych polskich dominikanów. No niestety miał też jedną paskudną cechę. Był nieprawdopodobnie niekulturalny. Wyrażam się bardzo kulturalnie. I być może też to stanowiło jakąś barierę, spotykanie się naszych jednak na ogół, no, chyba kulturalnych dominikanów, a on nas tak naprawdę powiedziawszy nie lubił. Nie lubił dominikanów studiujących na kulu, robił wszystko, żeby nas nie było, a po latach wiem dlaczego. No dlatego, bo byśmy się więcej o nim dowiedzieli. Ja z tym nie mam nic wspólnego. Na kulu dwa razy w życiu, czy trzy, już po jego niebyciu na tym ziemskim padole. Ale wiem, że był trudnym człowiekiem przez swój brak kultury.
No tak, ale czy to w takim razie oznacza, że był przez to mniej szkodliwy? Jeśli patrzymy na to, co...
Nie było, moim zdaniem był bardzo szkodliwy. Jestem najbardziej szkodliwych dominikanów w Polsce.
Bo przypomnę, że tutaj, jeśli patrzymy na jego działalność, tą, która była działalnością, jak się wydaje, agenturalną, no to pytanie o na przykład wpływ na historię polskiej edukacji katolickiej na przykład był ogromny.
No to powiem, rzecz publikowana w książce, w tej chwili autora akurat nie pomnę, gruba książka na temat profesora Jerzego Koczowskiego. Jest tam taki moment, kiedy w Księżówce bodaj, w Zakopanem w każdym razie, spotyka się dwóch kardynałów, Wojtyła Wyszyński i jest obecny Krąpiec. Chodzi o to, żeby stworzyć Uniwersytet Katolicki w Krakowie, to dziś, prawda, ma miejsce już, i dwaj kardynałowie dochodzą do wniosku przy Krąpcu, że może by jednak stąd wyjść, bo kto wie, czy tu nie ma podsłuchu. I komentarz młodego autora piszącego o Jerzym Kołczowskim, nie potrzebowali kardynała wychodzić, bo na dole w Zakopanem czekał generał Straszewski, szef 4 Departamentu MSW, któremu Krąpiec zdał rozmowę świeżutko, wyjechał tam taksówką na dół i powiedział. Więc no, tak się potrafi zachować człowiek na świeczniku nauki. No, jeden z najważniejszych rektorów. I uważam, że tutaj innego słowa użyć nie można, jak to jest zwykła podłość. Bo jeżeli by się zaczęło to tłumaczyć, to bym się stał hipokrytą. Podłość. Koniec, kropka, nie ma innych słów.
Minęło 28 lat od tego polskiego przesilenia politycznego. Przeżyliśmy kilka zwrotów w historii lustracji w Polsce. Przeżyliśmy też kilka paroksyzmów tej lustracji wobec polskiego kościoła. To pokpiliśmy sprawę, jeśli chodzi o tę lustrację. Za późno się o tym dowiedzieliśmy, za mało dokładnie się o tym dowiedzieliśmy. Czy też, mówiąc najkrócej, teraz to już nie ma takiego znaczenia?
Uważam, że ma dalej znaczenie. Miałoby znaczenie w jakim sensie? Ano w takim, że choćby zbliża się Adwent, niedługo będzie Wielki Post. My z Ambon nawołujemy do nawrócenia, do przyznania się do winy. Otóż chciałoby się, żeby do takiej winy przyznał się nie jeden biskup, to był umaczany, nazwisk nie pomnę teraz, nie wspomnę, a wiem, proboszczowie, księża profesorowie, zgrzeszyliśmy, przepraszam bardzo. Panie redaktorze, to by tylko zwiększyło, w cudzysłowie powiem, popularność Kościoła, inaczej mówiąc, wiarygodność Kościoła. Jeżeli my nawołujemy do nawrócenia, to dajmy temu przykład, dajmy tego przykład. To nie wymaga jakiejś większej odwagi. Przecież nikt takiego arcybiskupa, biskupa nie bił za to, wręcz przeciwnie. Będzie się cieszył, ktoś potrafił przyznać się do winy, pokazał, jak się to robi. Publicznie przepraszam, dziękuję, żeście mi wybaczyli. Amen. Prawda?
Choć
tego mi brakuje.
Świeccy w Polsce też nie specjalnie potrafią to robić, mówiąc najkrócej.
Dobrze, a z kogo
bo lustrujemy mają... głównie polityków.
Dobrze, a z kogo mają brać wzór?
No właśnie.
No to my mamy dawać wzór księża.
No tak, to prawda, choć odnoszę wrażenie, że w bardzo wielu środowiskach szukano takiej formy, która byłaby uczciwa, a równocześnie taka, która by potrafiła zrozumieć różnego rodzaju niuanse czasów, które jednak są już dzisiaj historią.
No tak, ale to nie chodzi o jakieś ekshibicjonizmy. Chodzi o zwykłe przyznanie się do czegoś, co było podłe. Ja to tego żałuję, nie chciałem, chciałem, zrobiłem, przepraszam, idziemy dalej. No tak, by to ludzie odebrali, jestem głęboko przekonany. No. Natomiast jak się mówi, że nic nie było, a było, no to jest po prostu zwykłe kłamstwo.
Trochę zaczęliśmy od życia w tym ciekawych czasach mojego dzisiejszego gościa. To przy okazji powiemy o tym, że jest nowa książka. Ryszard Bągowski rozmawia z ojcem Józefem Puciłowskim. Nazywa się to Alfabet. Jest tam też sporo o samym życiu mojego rozmówcy, ale też jest bardzo dużo o, no mówiąc najkrócej, rzeczach ważnych dla religijnego człowieka.
Zgadzam się.
No to w takim razie, jeśli mielibyśmy znaleźć klucz do tego alfabetu Józefa Puciłowskiego, to A to jest rzecz najważniejsza, to co jest pod A?
No proszę przeczytać, ja nie mam przed sobą książki.
Napisane jest autorytety.
No i pięknie.
No właśnie, trochę żeśmy zaczęli o tym rozmawiać. To w takim razie, czy w trudnych czasach kształtują się autorytety?
Trudnych. Naprawdę w trudnych. A co to są trudne czasy? Ja myślę, że dla młodego człowieka pójście w Tatry z kimś, kto świetnie prowadzi, zna wszystko dookoła i umie powiedzieć, jest autorytetem. Dla innego jest autorytetem profesor, który robi magisterium, doktorat. Wie, uczciwie mówi. Dla kogoś, i tu wydaje mi się najważniejsze, autorytetem jest biskup, jest ksiądz, jest zakonnik, który żyje tak, jak mówi. I to jest ten autorytet, który przekonuje bez gadania wielkiego, bez słowa, tylko czynem, życiem, postawą, no całym sobą. No to jest autorytet, bo gadać to każdy potrafi.
Gdy patrzę na ten alfabet, no to jest co najmniej kilka rzeczy, które chętnie bym już w tej chwili pytał. Od takich rzeczy, które są wielką dyskusją, którą współcześni toczą na temat, no właśnie, moralnej postawy człowieka, który się ma za chrześcijanina, ale który, albo na przykład także takiego, który się już za chrześcijanina nie ma. No też postaci, bo pojawia się pod J Jan Paweł II. Tak naprawdę z tej książki dowiadujemy się sporo. Korcą mnie oczywiście też takie pytania, jak na przykład pytanie o władzę. To też ciekawe. Myślę, że oczywiście wszystkich do tej książki będziemy namawiać, czyli będziemy namawiać, żeby ją przeczytali. Ale jeśli popatrzeć na dzisiejsze czasy, to łatwiej jest nam dzisiaj z punktu widzenia chrześcijańskiego tłumaczyć świat? Czy ludzie potrzebują takiego tłumaczenia?
Ja myślę, że dopiero dzisiaj potrzebują, ponieważ wiele rzeczy się rozmywa. Rozmywa się w wolności, czy tak zwanej wolności. Wymyka się, bo któż to jest autorytetem? No. I ci, i tamci, jeszcze inni. A się bierze internet. No, rozmycie kompletne. Ja myślę, że Kościół, to my, chrześcijanie, nie tylko ja, jako ksiądz, każdy z nas, pan też. Ba, dopiero mając do dyspozycji mikrofon. Jesteśmy zobowiązani do mówienia uczciwie o pewnych sprawach. Uczciwie. Jeżeli mamy trudności, powiedzieć, że mamy trudności. Nie kłamać, nie udawać, nie robić siebie bohatera na sobie. I wtedy pierwszy da się autorytet. Wtedy ten człowiek, który tak mówi, tak postępuje, będzie autorytetem dla człowieka poszukującego. Dziś wcale nie jest łatwiej, niż było 20-30 lat temu, tylko jest inaczej.
No to w takim razie porozmawiajmy o tym właśnie historycznym spojrzeniu na to, bo nie kryję, że to jest to moje zainteresowanie. To w takim razie, jeśli popatrzymy na dzisiejszą Europę, a może nawet szerzej, na cały świat zachodu, to w związku z tym, że miejsce chrześcijaństwa się w nim bardzo zmienia. Z jednej strony można powiedzieć, że ono długi czas, chrześcijaństwo w tym świecie zachodu bardzo słabło, ale teraz osiągnęło taki przedziwny stan, w którym z jednej strony mamy do czynienia z ludźmi, którzy w ogóle przestali być religijni, ale wciąż jeszcze bardzo silnie reagują kulturowo na to wszystko, co z chrześcijaństwem przyszło. Świętujemy w określone dni, mamy całą masę różnego rodzaju skojarzeń, które są skojarzeniami z chrześcijaństwa wziętymi. A z drugiej strony mamy do czynienia też z takimi próbami odrodzenia tego chrześcijaństwa i jego siły, czyli takiego głębokiego pogłębienia tej religijności. A wreszcie w tym samym obszarze mamy do czynienia z innymi religiami, które dzisiaj coraz bardziej na co dzień nam towarzyszą i zarówno, mówiąc najkrócej, pozyskują spośród naszego otoczenia nowych wiernych, ale też zmuszają nas do skonfrontowania się z inną religią i z innym przeżywaniem, no chociażby tego samego kalendarza roku, który nas otacza.
To, co pan redaktor mówił, jak mówię, jest tak mądre, całkiem serio mówię, że trudno mi jest do wszystkich kwestii tutaj się ustosunkować. Natomiast jestem także bardzo głęboko przekonany, że jednym z pierwszych zadań ludzi wiary, ja nie twierdzę, że akurat chrześcijan, wszystkich ludzi wiary jest być prawdziwymi w tym, co wierzą. A ponieważ jesteśmy w Europie jednak chrześcijańskie, bo postchrześcijańskie, mniejsze o to, ale naprawdę ludzie wiedzą, co to jest, kto to jest Jezus Chrystus, wiedzą, co to jest Kościół, to trzeba w sposób taki o tym wszystkim mówić, żeby to było chwytliwe, żeby to było przekonujące. No, ja nie widzę tutaj niczego takiego strasznego, czym bardzo nas tu i ówdzie przestrzegają. Bo proszę się, co papież powiedział, czy aby, obecny Franciszek, czy aby południowa półkula nie będzie tym obszarem, który nawróci północną półkulę. Dlaczego my się boimy inności? No przecież chrześcijanie wchodzili w inność pogańską, do wysokiej kultury. Przecież to towarzystwo, które szło z ziemi judzkiej, to były prostacy, no, bo Jezus Paweł apostoła. Mieli do czynienia z kulturą grecką, kulturą rzymską i weszli w ten świat. Przyjęli wiele z tych pojęć, filozofii, kultury, wszystkiego. Znaczy, pierwsza rzecz, nie bać się. Po drugie, być prawdziwym. Po trzecie, no być też troszkę radosnym u licha ciężkiego. Ja się strasznie boję chrześcijan, którzy są bez przerwy smutni, bo przeżywają cały czas Chrystusa ukrzyżowanego, zapominając o tym, że Chrystus zmartwychwstał ze swego Ducha Świętego na litość boską. Przestań być funeralnymi chrześcijanami, którzy tym bardziej chcą być omrzędowymi płaczkami, no na litość. Nie chciałem powiedzieć, że szlak trafia, to powiem, na takie chrześcijaństwo, bo ono psuje Panu Bogu wszelkie plany, no. Jest ciągle trumna, no.
No to w takim razie, czy wyzwanie, przed którym staje współczesna Europa, w której współżyć będziemy z islamem, to jest wyzwanie, które dla chrześcijaństwa jest wyzwaniem, które może ono spożytkować pozytywnie?
Ale oczywiście, że może spożytkować pozytywnie, ponieważ w islamie jest szereg takich prawd, to jest też wiara w jednego Boga przecież. Czemuż my tylko musimy się poznać? I odróżnijmy, że na litość boską wojowników ISIS od normalnych muzułmanów. No, to, co robił Jan Paweł II, mianowicie wspólna modlitwa wszystkich przywódców, wszystkich religii w Asyżu kiedyś. Dlaczego tego nie można powtórzyć? No gdzieś tutaj trzeba to kontynuować. Przed tym się nie obronimy, przed miastami wielokulturowymi. Przed państwami wielokultury nie obronimy się. Po co się bronić? Przecież kultura, wzajemnie się rozwijamy, no, uczymy się jedni od drugich. Dla mnie czymś strasznym jest taki skansen chrześcijański zamknięty w sobie i my oczywiście wszystko wtedy wiemy. Tamci są bemy, jesteśmy fantastyczni. Nie ma niebezpieczeństwa? Jest niebezpieczeństwo, rozmycia się. Jest niebezpieczeństwo wynikające z fałszywego rozumianego pluralizmu? Jest. Ale co z tego? Kiedy chrześcijaństwo czuło się bezpieczne? Uważam, że wtedy było leniwe. Leniwe. A kiedy chciało walczyć o człowieka, przekonywać człowieka, być jakimś takim, no, w boju, dobrym tego słowa znaczeniu, to wtedy było rozbijającym się.
No tak, no ale tutaj odnoszę takie wrażenie, że trochę te dwie religie, spotykając się dziś w Europie, nie mówię gdzie indziej, ale spotykając się w Europie, znalazły się w tej przeciwfazach. Właśnie trochę leniwe chrześcijaństwo, a nawet mocno leniwe, i islam, który jakby na nowo zyskał wigor. Co paradoksalne, niestety czasami wigor religii to wojowników, a nie intelektualistów.
Ja, to jest prawda, tylko ja się na islamie nie znam. Pan redaktor mnie nie namówi do niczego.
No to w takim razie wróćmy do czegoś, na czym ojciec Puciłowski się doskonale zna. To w takim razie mamy ten wewnątrzchrześcijański dialog, o którym często ostatnio dyskutowaliśmy, chociażby z powodu 500 lat wystąpienia Lutra. To w takim razie, czy my, patrząc na naszych współbraci protestantów, patrzymy dzisiaj tak, jakbyśmy powinni na nich patrzeć, jako na takich samych ludzi, którzy wierzą w tego samego Boga, a coś w historii zdarzyło się takiego, co nas podzieliło?
Ja myślę, że coraz lepiej patrzymy na siebie wzajemnie, na pewno. I Bogu za to niech będą dzięki, tylko musimy się uczyć od siebie. Natomiast jeżeli słyszy się w Polsce, że Polska jest tylko katolicka, jest tylko maryjna, no to Bóg zapłać za takie katolicyzmy, kiedy jest wiele dziesiąt tysięcy prawosławnych, grekokatolików związanych z Rzymem, ale przecież wschodnich, jest bardzo dużo protestantów. Jeżeli o nich się nie mówi, tylko polska, maryjna, katolicka, jednolita, bojowa, no to uważam, z naszej strony, nie chcę brzydkiego słowa, ale powiem, to jest to nietakt, to jest świństwo, to jest nieprawda, historycznie nieprawda. A poza tym, co ci ludzie, którzy urodzili się z rodziców, na przykład protestanckich, są temu winni, że będąc Polakami, nie są katolikami, no, na litość boską, no, no przecież są chrześcijanami, no. Mamy za sobą Sobór Watykański II, każe nam żyć w dialogu. Możemy się od nich wielu rzeczy nauczyć, choćby Biblii.
To w takim razie chcę jeszcze spytać o te doświadczenie drugie ważne dla życiorysu ojca Józefa Puciłowskiego, czyli chcę spytać o Węgry, czyli chcę spytać, na ile, patrząc na siebie, powinniśmy patrzeć na modne ostatnio Węgry. Różne rzeczy z Węgier przyjmujemy. To czy Węgrzy mądrzej przeżyli ostatnie 30 lat, czy popełnili podobne błędy do Polaków?
Powiem, jako obywatel także węgierski, ufam, że ambasada węgierska mi nie słucha. No, głupio dosyć. Ale na to złożyły się różnego rodzaju czynniki polityczne, rozbicie chrześcijaństwa, wielowiekowe walki chrześcijan z katolikami, antysemityzm. Bardzo dużo zaszłości, z którym Węgrzy się nie rozliczyli do dzisiaj. Proszę zobaczyć, w Budapeszcie, którym jest około 3 miliony ludzi, katolików jest nie wiem ilu, ale wiem, że dominikantów, czyli uczęszczających do kościoła w niedzielę jest 3-4%. Więc jest to kraj mocno zateizowany. Koło Debrecenu są takie były NRD, bardzo dużo ludzi przyznających się do ateizmu. To są czynniki historyczne, które zadziałały. Natomiast no, część hierarchii węgierskiej nie bardzo potrafi sobie z tym, część, zaznaczam, będę bardzo delikatny, sobie z tym poradzić, myśląc zawsze o królewskich Węgrach czasów habsburskich. Uważam, że to jest kompletny nonsens.
A czy to o tej ateizacji zdecydował siła komunizmu w latach powojennych, czy też inne doświadczenia II wojny światowej, czyli mówiąc najkrócej to, że trudno było widzieć w kościele tak jednoznacznego obrońcę wolności?
Ja myślę To znaczy związek z Niemcami dosyć silny, który narzuca oczywiście antysemityzm i Holokaust, ale przede wszystkim rozbicie wyznaniowe, rozbicie w oparciu o wiedzę na temat historii Węgier. No to jest straszne. Cały czas Węgrzy, część spora, żyje ideą wielkich Węgier. Czyli i Słowacja, i Chorwacja, i północna Serbia, i Siedmiogród, i my do tego tęsknimy, i Trianon, tam gdzie nastąpiło podpisanie układów. To jest moim zdaniem do niczego nie doprowadzające na Węgrzech. Ja uczyłem przez 8 lat na uczelni katolickiej i bardzo trudno mi było na ten temat mówić, ponieważ z rodzin przychodzili młodzi ludzie i jak już padło Trianon, koniec, kropka, zabory, już... Brak umiejętności dostrzeżenia, że idźmy naprzód, nie oglądajmy.
No to w takim razie, co różni nas Polaków od Węgrów? My ciepło patrzymy na Lwów, na Wilno, na dawne polskie Kresy, ale odnoszę takie wrażenie, że w Polsce idea powrotu Polski w granice sprzed tamtego czasu, no mówiąc najkrócej, jest zupełnie folklorystyczna.
Ja myślę, że na Węgrzech jednak jest trochę inaczej.
No a co takiego się zdarzyło innego u nas, a co innego tam?
Sądzę, że jednak niesprawiedliwość historyczna wobec Węgier była większa niż wobec Polaków, bo proszę zwrócić uwagę, że ci ludzie, którzy czują się Węgrami w terenie właśnie Słowacji, Siedmiogrodu, to jest miliony ludzi. Oni tam są. Oni chcą mieć szkołę węgierską, oni chcą mieć przedstawicielstwo w parlamentach, no częściowo mają. Więc to jest to, że oni zostali. Polacy no, są troszkę w Lwowie, są na Pińszczyźnie, są w Wilnie, ale bez przesady. Tam są Węgrzy, są. I to jest prawdopodobnie taki jeden z największych problemów. Nie umiem na to prawda, odpowiedzieć, bo nie chciałbym, żeby mi odebrano obywatelstwo węgierskie.
Myślę, że ten węgierski wątek, myślę, nie do końca trafnie kończy naszą audycję, ale odnoszę wrażenie, że tych historii, które żeśmy dzisiaj poruszyli, było sporo. Ja jeszcze raz przypomnę, że wizyta w naszym studiu ojca Józefa Puciłowskiego związana była z premierą nowej książki, czyli Alfabetu, w którym to z ojcem Puciłowskim rozmawia Ryszard Bongowski. Bardzo dziękuję za przybycie do studia, bardzo dziękuję za rozmowę, a wszystkim tym, którzy czują jakiś niedosyt związany z naszą rozmową, to polecam tę książkę, bo myślę, że ona jest czymś, co myślę, że ją bardzo wzbogaci. Jeszcze raz bardzo dziękuję za przybycie do studia i za rozmowę.
Ja też dziękuję. Bóg zapłać.